Agrobiznes.
Dzień dobry, o poranku. Przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Przed nami kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót do godziny 6. Między innymi powiemy o działaniach kół gospodyń wiejskich.
Po całym województwie jeździmy po prostu. Coś tam zawsze nowego pokażemy. Czy rękodzieło jakoś, bo mamy koleżankę utalentowaną, która na szydełku, na drutach i wyszywa właśnie. Także no i robimy ciasta, ciasteczka i mięsne potrawy. No i dżemy, soki. Także no bo Zagłębie mamy takie owocowe, malinowe.
Będzie też o przydomowym przetwórstwie.
I oczywiście zapomniana, a tak dobroczynna serwatka. Serwatka jest wspaniałym dziełem, tak jakby powiedzieć. I ona może być używana do kosmetyce, do kąpieli. Ona jest grzybobójcza, poprawia naszą pracę jelit. No w ogóle same zalety, a jest tak zapomniana, że warto ją promować.
Więcej o tym w dalszej części programu rozpoczynamy od informacji. Do 14 marca został wydłużony termin na określenie w systemie IRZ+ przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu dobrostan zwierząt w ramach wariantu dobrostan opasów, informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak określić przeznaczenie bydła do opasu? Określenie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ+ można dokonać poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: mleczny do opasu, mięsny do opasu czy też do opasu. A co zyskują rolnicy? Dzięki wydłużeniu terminu rolnicy będą mogli otrzymać płatność do bydła, do którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas IRZ+ przeznaczenia tego bydła do opasu. Do płatności zostaną także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do 14 marca tego roku, w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZ+ kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu, a także bydło sprzedane do 14 marca tego roku, w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZ+ kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu. Rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu dobrostan opasów powinien złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie o opasach tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży. Szczegóły w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie agencji arim.gov.pl. Słuchamy magazynu Agrobiznes na antenie Radia Lublin. Koła gospodyń wiejskich cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a przepisy umożliwiają rejestrację oraz wsparcie. Koło można założyć w każdej chwili i zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a może je założyć 10 osób. Z chwilą wpisu do rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną, co pozwala takim organizacjom aplikowanie do różnego rodzaju projektów finansowych. Także mogą ubiegać się cyklicznie o dotacje na działania statutowe. Z takiej możliwości skorzystały także panie z koła gospodyń wiejskich z miejscowości Zadworze w powiecie kraśnickim. Panie pieką, gotują, tworzą różnego rodzaju rękodzieła i reprezentują swoją gminę na imprezach, mówią członkinie koła.
Nasze koło już działa ponad 50 lat. Bierzemy udział, nadal cały czas oczywiście działamy. Bierzemy różne udziały w konkursach. Nawet zajęliśmy 3. miejsce w konkursie w powiecie właśnie na najlepszą potrawę, Bitwa Regionów. Także działamy od ponad 50 lat i no i mamy te członkinie, co od początku, od założenia.
Również jeździmy na dożynki, tam przedstawiamy nasze produkty. Także i owoce, naleweczki.
No staramy się jak możemy, robimy różne wypieki, no, jesteśmy na wszystkich takich gminnych uroczystościach, powiatowych raczej. Tak organizujemy się i coś tam robimy.
Spotykamy się bardzo często w swoim gronie. Zakupiłyśmy właśnie teraz sobie, dzięki dotacjom właśnie zakupiłyśmy stroje, buty. Także już możemy się naprawdę, reprezentujemy się tak w miarę godnie. Także no, po całym województwie jeździmy po prostu. Coś tam zawsze nowego pokażemy. Czy rękodzieło jakoś, bo mamy koleżankę utalentowaną, która na szydełku, na drutach i wyszywa właśnie. Także no i robimy ciasta, ciasteczka i mięsne potrawy, no i dżemy, soki. Także no bo Zagłębie mamy takie owocowe, malinowe.
Co dają takie spotkania, co daje w ogóle uczestniczenie w kołach gospodyń wiejskich?
No wielką radość, satysfakcja, że w ogóle możemy się spotkać w większym gronie. Bardzo dużo osób poznajemy, podpatrujemy różne właśnie inne potrawy. No bardzo dużo dają takie spotkania, integracje takie, no wesoło jest po prostu.
Jaką macie taką swoją sztandarową potrawę?
Haki były ostatnio właśnie, co wygrały, to z hap po lubelsku, to jest taki właśnie też regionalny.
A macie jakieś takie potrawy, które co najmniej od 25 lat, bez zmienionej receptury, u Was są produkowane? W regionie?
No cebularze urzędowskie, ale również kaszaki. To kaszak taki pieczony, ciasto z sera i z kaszek dyczany, ale może być i z jaglanej, na słodko i na słono.
A dodajmy, że Koła Gospodyń Wiejskich, w skrócie KGW, to dobrowolna, niezależna i samorządna społeczna organizacja, która wspiera rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działa na rzecz środowisk wiejskich. Na terenie województwa lubelskiego stale rośnie liczba aktywnie działających kół. Obecnie w naszym regionie zarejestrowało się już ponad 1500 tych organizacji. Agrobiznes na antenie Radia Lublin do godziny 6.
Agrobiznes.
Słuchamy magazynu Agrobiznes na antenie Radia Lublin. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Spożycie mięsa w Polsce budzi wiele kontrowersji. Jedni uważają, że spożywamy go zbyt dużo, inni, że zbyt mało, a przez dekady odradzano jego konsumpcji, głównie ze względu na niezdrowy tłuszcz. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach zmienił się sposób chowu i karmienia zwierząt, tym samym zmienił się sam profil tłuszczowy. Warto sięgać po jagnięcinę, która jest m.in. bardzo dobrym źródłem żelaza czy ważnych witamin z grupy B.
Żyj zdrowo!
Mięso jest niezwykle wartościowym produktem dostarczającym do naszego organizmu wielu cennych składników, w tym łatwo przyswajalnego białka oraz żelaza, przekonują naukowcy i zachęcają do jego spożywania.
Jeśli porównamy spożycie w Polsce ze spożyciem na przykład w Etiopii albo w Indiach, faktycznie spożywamy bardzo dużo.
Doktor habilitowany Dariusz Stasiak, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
W tamtych krajach spożywa się ledwie kilka kilogramów mięsa rocznie na osobę. No ale jeśli porównamy to ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie spożywamy ponad 100 kg mięsa na osobę, to tego mięsa jest bardzo dużo. Czy w Polsce spożywamy dużo? To jest na przestrzeni lat stale utrzymujący się poziom, około 70 kilku kilogramów. Co się zmienia? Zmienia się struktura spożycia. Zasadniczo spożywamy coraz więcej drobiu, nieco mniej wieprzowiny, wołowiny, odrobinę się ta ilość zwiększa, natomiast chciałem zwrócić uwagę na wykorzystanie mięsa tak zwanych małych przeżuwaczy. To mięso cechują niesamowite walory żywieniowe z jednej strony, a z drugiej strony całkowity brak zainteresowania albo bardzo małe zainteresowanie konsumentów. Z czego to wynika? Ja myślę, że są to konsekwencje dawnego okresu, kiedy owce były hodowane przede wszystkim na wełnę, a wykorzystywanie mięsa było, no powiedzmy, uboczne. W chwili obecnej to się zupełnie przewartościowało. Dzięki temu rasy owiec są zupełnie inne niż były lat temu 20, 30, 40.
Żyj zdrowo!
Chociaż jagnięcina wyróżnia się prozdrowotnym działaniem na nasz organizm, to wciąż jest niedoceniana.
W Polsce, mimo że spożywamy 70 kilka kilogramów mięsa rocznie na osobę, jeśli chodzi o jagnięcinę, tego jest raptem 200-300 gramów. To są dwa kotlety schabowe, tak mówiąc obrazowo. W skali roku jest tego bardzo mało. Przyczyn oprócz pewnej nieufności konsumentów jest bardzo wiele. Między innymi to, że obawiamy się mięsa jagnięcego, obawiamy się baraniny, obawiamy się koźlęciny. Dlaczego? Bo nie wiemy, jak przyrządzić. Nie wiemy, jakie cechy żywienia, jakie walory niesie ze sobą. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, że owce zwykle są hodowane w warunkach bardzo bliskich naturalnym. Często korzystają z terenów ekologicznych, Natura 2000, gdzie absolutnie nie ma stosowania żadnych nawozów, żadnych środków chemicznych związanych z ochroną roślin. Już samo to wskazuje, że takie mięso ma wyjątkowe walory. Jest szczególnie bogate w składniki mineralne. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta spożywają głównie naturalną paszę, pozyskiwaną wprost z łąki na przykład. Mało tego, ta pasza często jest bogata w zioła, w różnego rodzaju rośliny, które które nadają temu mięsu specyficzne cechy. Wyjątkowy smak, aromat, ale przede wszystkim to, czego się obawiamy, wyjątkowy skład kwasów tłuszczowych. W czym leży niezrozumienie problemu? Obawiamy się tłuszczu. Jest to zupełne nieporozumienie, jeśli chodzi o dietetykę. Choroby, które się wiąże ze spożyciem tłuszczu zwierzęcych, miażdżyca i tym podobne, związane głównie z układem krwionośnym, krążenia, też nie wszystkie powiązania są takie oczywiste. Okazuje się, że na przykład mięso zawiera bardzo cenne składniki, które wręcz działają przeciwmiażdżycowo. Te składniki występują przede wszystkim w mięsie.
Żyj zdrowo!
A przy zakupie mięsa warto zwracać uwagę na jego pochodzenie. Najlepiej kupować od naszych rodzimych, sprawdzonych hodowców.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6. Na antenie Radio Lublin trwa agrobiznes. Wiele gospodarstw rodzinnych stawia na małe przetwórstwo. W ostatnich latach zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością spowodowało, że w gospodarstwach rolnych coraz częściej powstają przydomowe serowarnie czy olejarnie, gdzie tłoczone są oleje z własnych upraw, czy produkowane sery oraz wytwarzane różne produkty. Dziś powiemy o ekologicznym gospodarstwie z gminy Hanna, które jest ukierunkowane głównie na produkcję mleka koziego i jego przetwórstwo, mówi właścicielka gospodarstwa Beata Perypeczo.
Gospodarstwo prowadzimy w ekologii, a specjalizujemy się od produkcji serów ekologicznych, certyfikowanych, gdzie każdy ser ma eurolistek, czyli jest produktem pełnowartościowym, w 100% ekologicznym, nie zawierających żadnych oprysków czy nawozów. Także promujemy to, co dobre, to, co zdrowe, co najlepsze dla nas. I dbamy o środowisko. Polacy jeszcze w tym momencie nie kochają serów dojrzewających, nie kochają serów pleśniowych. Lubują się w serach tak zwanych korycińskich, podpuszczkowych. No a sery dojrzewające, które dojrzewają od 5 tygodni w górę, one mają wszystkie pozytywne bakterie. Bakterie, które wspierają nasz organizm, które poprawiają nasze zdrowie. To nie ma porównania. W asortymencie w tej chwili głównie naciskamy na sery dojrzewające czyste, wielosmakowe. Oczywiście nasze dodatki wszystkie są ekologiczne, w gospodarstwie jest panir, są sery pleśniowe, sery mają swoje nazwy. Także asortyment jest bardzo duży i myślę, że sery pleśniowe w tym momencie zaczynają wchodzić na nasz rynek, ale jest mało producentów, którzy lubią to robić i mają warunki ku temu. I oczywiście zapomniana, a tak dobroczynna serwatka. Serwatka jest wspaniałym dziełem, tak jakby powiedzieć, i ona może być używana do kosmetyce, do kąpieli. Ona jest grzybobójcza, poprawia naszą pracę jelit. No w ogóle same zalety, a jest tak zapomniana, że warto ją promować.
A przypominamy, że w pozyskiwaniu środków m.in. na założenie własnej firmy na obszarach wiejskich pomagają lokalne grupy działania. Informacje o kolejnych naborach wniosków na wsparcie i możliwości realizacji różnych projektów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych grup. Słuchamy magazynu Agrobiznes na antenie Radia Lublin. Zbliża się godzina 6, a to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O godzinie 6 wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Kolejny Agrobiznes w poniedziałek o 5.30, zaś w sobotni poranek zapraszam na poradnik działkowca. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Agrobiznes.